Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj z nami gość specjalny, Jakub Pankowiak, ofiara księdza pedofila, bohater filmu Zabawa wchowanego. Dziękuję, że znalazłeś czas, by być dzisiaj z nami.
Dzień dobry.
Ponad 3 miliony zobaczyło film Zabawa wchowanego. Premiera była wczoraj. Jakie są twoje pierwsze myśli, wrażenia po premierze?
No, przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z tego, że ten film został stworzony. Niestety musiał być stworzony. Cieszę się, że jest tak duża oglądalność i że ten problem będzie docierał do dosyć sporej liczby widzów. Mam cały czas wrażenie, że niestety te filmy są potrzebne. Wolałbym nie brać udziału w tym filmie i wolałbym nie brać udziału w ogóle w całej tej dyskusji. Wolałbym, żeby tego kłopotu nie było. Niestety zachowanie polskiego kościoła katolickiego, a szczególnie niektórych ich władz, powoduje, że po prostu Tomasz Sekielski ma co robić, a my musimy narażać swoje tak naprawdę życie osobiste, zdrowie może nawet, i po prostu w tych filmach występować tylko do tego, żeby walczyć o swoją prawdę.
Chciałam wyrazić ogromny szacunek i wdzięczność na to, że wraz z bratem zdecydowałeś się wystąpić w filmie. Jakbyś mógł podzielić się z nami, dlaczego zdecydowałeś się na opowiedzenie tego całej Polsce, co spotkało cię od strony księdza pedofila Arkadiusza H., pomimo tego, że widać na filmie, że to było bardzo bolesne dla ciebie?
Decyzja, którą podjąłem o uczestniczeniu w filmie Zabawa wchowanego, nie była taka oczywista, była bardzo trudna. Pierwszy do Tomka Sekielskiego zgłosił się mój brat. To on miał bardzo dużo siły w sobie, energii i chęci do walki o siebie i o walki o prawdę. I to dzięki niemu tak naprawdę wystąpiłem w tym filmie. Bartek zgłosił się do Tomka, Bartek zgłosił się do prokuratury i rozpoczął całą tą sprawę. Ja na początku byłem dość sceptyczny, dlatego że jeszcze rok temu byłem na zupełnie innym etapie, jeśli chodzi o podejście do tego problemu, jeśli chodzi o podejście przede wszystkim do reakcji ludzi, do reakcji bliskich, do reakcji współpracowników. Miałem dosyć dużo obaw. Dodatkowo sam byłem też na takim etapie terapii. Chyba to nie pozwalało mi też na taką decyzję, żeby od razu zgodzić się na udział w tym filmie, więc byłem nastawiony sceptycznie. Każdy zlepek słów pedofilia, kościół, ksiądz, wywiad z Tomkiem Sekielskim czy z Markiem Sekielskim, wywiad z jakimkolwiek księdzem czy osobą publiczną dotyczący pedofilii w kościele wywoływał u mnie olbrzymi stres i niepokój. W związku z tym chyba jeszcze wtedy po prostu nie byłem gotowy. Natomiast kiedy obejrzałem Tylko nie mów nikomu, coś we mnie pękło. Dwa dni przed emisją filmu wylądowałem w szpitalu, po prostu w domu zemdlałem i cały film obejrzałem leżąc w łóżku szpitalnym i chyba to również miało znaczenie w podjęciu decyzji. Kiedy widziałem Marka Mielewczyka, kiedy widziałem Mariusza Milewskiego, kiedy widziałem Anię, kiedy widziałem Artura Nowaka, nabrałem dosyć dużej siły. Jestem im bardzo wdzięczny za to, bo prawda jest taka, że gdyby nie oni, gdyby nie Bartek, pewnie nie wziąłbym udziału w zabawie wchowanego. Dodatkowo jeszcze zmotywowała mnie postawa niektórych ludzi z Episkopatu Polski, przede wszystkim księdza arcybiskupa Głudzia, który w dzień emisji filmu bardzo mnie uraził, mówiąc, że byle czego nie oglądam. W pewien sposób identyfikowałem się z ludźmi występującymi w Tylko nie mów nikomu i czułem się bezpośrednio urażony. I pomyślałem sobie, że chyba trzeba to przerwać i trzeba się ujawnić i po prostu namawiać ludzi do tego, żeby pokazywali twarz, żeby mówili o tym problemie i żeby mówili o tym publicznie, bo tylko nacisk publiczny, medialny na instytucje kościelne może spowodować, że zmienią swoje postępowanie wobec nas.
Skoro wspomniałeś o nacisku medialnym, wczoraj po emisji filmu Zabawa wchowanego zostałeś zaproszony na rozmowę telefoniczną z arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Czy możesz podzielić się z nami wrażeniami z tej rozmowy? Czy myślisz, że będą to tylko piękne deklaracje, na nich się skończy, czy liczysz na jakieś konkrety?
Przede wszystkim chciałbym podziękować arcybiskupowi prymasowi Wojciechowi Polakowi za to, że zadzwonił, bo jest on jedynym człowiekiem, który w bezpośredni sposób kontaktował się z poszkodowanymi, biorącymi udział w zabawie chowanego. To jest dla mnie bardzo ważna postać w Kościele katolickim w Polsce i mam wrażenie, że jedna z nielicznych, która rzeczywiście realnie chciałaby zmian. Niestety jest to taka instytucja, która zbudowana jest na niezależności wszystkich diecezji i prymas Polak nie ma wpływu na takich, bezpośredniego wpływu na takich ludzi jak biskup Kaliski na przykład, czy jak inni biskupi diecezjalni. Może tylko z nimi rozmawiać, prosić ich o zmianę zachowania, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu, nie ma nad nimi pieczy. Nad nimi pieczę ma tylko papież. Nasza rozmowa trwała około 50 minut, była bardzo przyjemna. Oczywiście prymas Polak na samym początku wyrażał głębokie ubolewanie z tego powodu, co się stało, ale to, jak wiemy, występuje zawsze, więc nie jest to żadna nowość. Nowością chyba w tej rozmowie jest to, że czułem niesamowite poparcie z jego strony, chęć pomocy, realnej pomocy, nie tylko jak to często mówią księża biskupi w modlitwie i że o nas pamiętają, że jest im bardzo smutno i tak dalej, wszystkie te frazesy powycierane, które za każdym razem słyszymy w takiej sytuacji. Tutaj zaproponował realną pomoc, która będzie polegała na refundowaniu mojej terapii. Zaproponował też współpracę, która ma się opierać na tym, że miałbym uczestniczyć w pracach Fundacji Świętego Józefa na rzecz poszkodowanych w Kościele i zaproponował spotkanie, na którym pewnie będę mógł zaproponować kilka innych pomysłów na to, jak Kościół powinien podchodzić do ludzi poszkodowanych i gdzie widzę problemy z tym związane, a widzę ich mnóstwo. Powiedziałem też oczywiście księdzu prymasowi, że niezależnie od tego, czy nasza współpraca będzie miała miejsce, czy nie, jako osoba poszkodowana i uważająca, że winę za moją szkodę, oprócz księdza, który mi to zrobił, ponosi przede wszystkim kuria Kaliska, która zaniedbywała całą tą sprawę i wiedziała o tym księdzu od bardzo dawna. I że będę starał się o zadośćuczynienie od tej instytucji. Ksiądz prymas wyraził zrozumienie, takie przynajmniej odniosłem wrażenie i nie spowodowało to żadnych zmian w naszych wspólnych planach. To takie troszkę spotkanie, dziś się śmiałem, rozmawiałem z kimś jak na szczeblu politycznym, powiedzmy sobie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Można oczywiście rzucać w siebie bombami i można nie współpracować, natomiast myślę, że wartość tej rozmowy jest taka, że zamiast szukać różnic między nami, szukaliśmy nici porozumienia i wspólnej drogi. Wydaje mi się, że obrzucanie się błotem i mówienie o tym, jaki Kościół jest zły z jednej strony, a Kościół jest dobry z drugiej strony, niewiele wnosi do sprawy i niczego nie zmienia. Uważam, że tylko dialog i chęć współpracy między nami, osobami poszkodowanymi, a Kościołem, czy między prokuratorą, a Kościołem, czy między różnymi innymi instytucjami, może spowodować tylko dobre rzeczy.
Tu widać na pewno pozytywny skutek filmu Zabawa w chowanego, bo film kończy się mocnymi scenami, kiedy wraz z bratem mówicie, że Kościół jest bezkarny, że hierarchowie nie chcą rozmawiać z ofiarami księży pedofilów. Pytanie do ciebie, dlaczego myślisz, to właśnie w Kościele katolickim jest taki wielki problem z pedofilią wśród księży?
Jest wiele przyczyn pedofilii wśród księży. Można by wymieniać choćby moim zdaniem celibat, który jest rzeczą zbędną w tym kościele, w innych kościołach, jak choćby w kościele protestanckim celibat nie obowiązuje i tego problemu z pedofilią nie ma. Myślę, że oczywiście nie jest to bezpośrednie połączenie, ale możliwe. Drugi powód to taki, że księża mają niestety bezpośredni dostęp do dzieci i myślę sobie, że nie mają żadnej osoby nad sobą, która mogłaby ich kontrolować. Zajęcia religii są, odbywają się w szkołach, jest dużo spotkań z dziećmi, z młodzieżą w różnych salkach katechetycznych i nikt tego nie kontroluje. W związku z tym ci ludzie, którzy są pedofilami, którzy są chorzy, bardzo wiedzą, że bardzo łatwo do tych dzieci można dotrzeć, w związku z tym często decydują się na drogę kapłaństwa. To są jakby takie moje wnioski i doświadczenia, które mam. Dodatkowo wydaje mi się, że bardzo dużo księży tak naprawdę to nie są ci, którzy oczywiście są przestępcami, to nie są tacy pedofile, powiedzmy sobie, książkowi. Oczywiście jest nim ksiądz, który nas skrzywdził, bo od wczoraj już zgłosiło się do nas kilka osób, które też są przez niego pokrzywdzone, więc jest nas naprawdę w dziesiątkach. Natomiast czasami są to czyny pedofilskie na zasadzie Romana Polańskiego, który po prostu pewnie miał kłopot ze swoją popularnością, ze swoją wszechwładzą i w pewnym momencie chyba zatracił kontakt z rzeczywistością. Mam wrażenie, że w przypadku wielu księży też tak jest, że myślą, że nie spotka ich żadna kara i robią rzeczy, których pewnie w normalnych okolicznościach nigdy by nie zrobili.
Wspomniałeś celibat i kościoły protestanckie. Rzeczywiście według Biblii biskup powinien mieć żonę. To również pada w filmie Kler Wojciecha Smarzowskiego. Napisałeś na Facebooku wczoraj, że chcę, żeby mój kościół stanął w końcu na wysokości zadania i oczyścił się z tych przestępców, którzy najbardziej mu szkodzą. Nie chcę się dalej wstydzić, że instytucja, która ma głosić słowa Chrystusa, jest tak słaba i tchórzliwa. Co by się musiało stać, żebyś przestał się wstydzić dzisiaj Kościoła katolickiego?
Już wczoraj stało się, myślę, bardzo dużo i wydarzył się pierwszy krok w tej drodze. Czyli była rozmowa z księdzem prymasem, czyli było wyciągnięcie ręki do nas poszkodowanych przez osobę, która jest w pewien sposób w polskim kościele decyzyjna, więc myślę, że ten pierwszy krok już został wykonany. Oczywiście sama rozmowa niczego nie wnosi. Cały czas czekam na działania i chciałbym jakby współpracować na zasadzie dosyć dużej niezależności, czyli po prostu nie będę cieszył się z tego, że mogę być w fundacji, nie będę się też cieszył z tego, że mogę rozmawiać z takimi ludźmi jak prymas Polski. To nie są rzeczy, które mnie bawią. Będę patrzył, co tam się dzieje i będę wymagał od tych ludzi realnych działań. A co musi się stać? Przede wszystkim musi się stać to, że musimy uzyskać poparcie większości biskupów. Biskupi muszą jasno i otwarcie mówić o tym, że tacy ludzie jak biskup Kaliski nie mają racji bytu w naszym kościele. Muszą się jasno przeciwstawić takim ludziom. To jest pierwsza rzecz, której od nich oczekuję i która chyba jest niezbędna do tego, żeby oczyścić kościół. Chciałbym, żeby takie zachowania jak księdza arcybiskupa Głódzia, który mówił o tym, że byle czego nie ogląda, były napiętnowane natychmiast z imienia i nazwiska. Chciałbym też, żeby te wszystkie instytucje prowadziły mnóstwo szkoleń dla księży albo dla alumnów seminarium duchownego, żeby księża w seminariach duchownych mogli zobaczyć nas bezpośrednio. Mam taki pomysł na to, że my jako ofiary, oczywiście ci, którzy będą chcieli brać w tym udział, żeby mogli jeździć po seminariach duchownych w całej Polsce i żeby mogli opowiadać o swoich historiach, o tym, jak to było, dlaczego to się wydarzyło, o tym, jakie są zagrożenia w życiu takiego księdza na podstawie naszych doświadczeń, żeby oni mogli nas zobaczyć i wiedzieć, ile to krzywdy wyrządza człowiekowi takie wykorzystywanie seksualne. Myślę, że świadomość tego wszystkiego spowoduje, że będziemy mieli o wiele mniej takich przypadków, jakie spotkały mnie i mojego brata i Andrzeja. Wtedy przestanę się wstydzić, wtedy będę wiedział, że oni rzeczywiście jako hierarchowie kościelni będą bardzo chcieli zapobiec kolejnym takim przypadkom, a nie będą chcieli tylko nas uciszać i zamiatać sprawy pod dywan, twierdząc, że jesteśmy zgorszeniem dla kościoła i że z nim walczymy. Moja postawa chyba wskazuje jasno, że nie mam zamiaru walczyć z kościołem, bo uważam, że jestem jego częścią. Choć może nie taką, jakby niektórzy biskupi sobie wyobrażali. Dzisiaj miałem taką przyjemną rozmowę, wymianę wiadomości z ojcem Jackiem Prusakiem, który zapewniał mnie, że to, że mam kłopoty z regularnym chodzeniem do kościoła, czy z przyjmowaniem niektórych sakramentów, to wszystko jest spowodowane oczywiście lękami i moimi doświadczeniami, wcale nie znaczy, że nie jestem w tym kościele. Ja w nim jestem tylko w trochę innej części niż biskupi ci z pierwszych stron gazet. Szczerze mówiąc, liczę na takich biskupów jak prymas Polski, czy jak arcybiskup Ryś, czy inni, którzy wiem, że nas popierają, ale boją się pewnie o tym publicznie mówić. Liczę na nich, że w końcu zajmą głos i nazwą sprawy po imieniu, nie będą wygłaszać tylko pięknych oświadczeń.
Chciałem cię jeszcze dopytać, mówisz, że liczysz na biskupów, ale co się stanie, jeśli będzie ten negatywny scenariusz, jeśli hierarchia znowu skończy tylko na pięknych słowach i po kilku dniach, po kilku tygodniach od filmu Braci Sekielskich nie stanie się tak naprawdę nic z problemem pedofilii w Kościele?
Będę mówił już prawdę. Będę aktywny w mediach społecznościowych, będę aktywny w mediach prywatnych, będę starał się namawiać dziennikarzy na to, żeby nie zapominali o tym temacie, tylko będę co chwilę patrzył na to, co się dzieje, jak działa Fundacja Świętego Józefa, czy rzeczywiście realne są skutki ich działań, czy to tylko i wyłącznie fundacja powołana po to, żeby zatkać nam usta. Nie wiem, jak to jest, kontaktowałem się dzisiaj z jedną z osobą z tej fundacji i jestem pełen nadziei, że ta fundacja realnie ma pomagać osobom poszkodowanym. Będę pytał, co z biskupem Kaliskim, jak wygląda jego sprawa, czy kościelne młyny będą mieliły jego sprawę aż do jego śmierci, czy może rzeczywiście uda się wykluczyć go z grona biskupów Kościoła katolickiego. Nie wiem, co się wydarzy, trudno mi powiedzieć. Na pewno wiem jedno, że nie odpuszczę i będę cały czas obserwował sytuację i każde nadużycie, które zauważę, będę nagłaśniał.
Twoja postawa na pewno zasługuje na szacunek, na podziw. Wczoraj o roli dziennikarzy mówił na antenie naszej telewizji producent filmu Marek Sekielski i to też jest naszym zadaniem, misją naszej telewizji, żeby mówić prawdę bez względu na cenę, bez względu na okoliczności. Ja was w tym momencie zachęcam do zadawania pytań. Jesteśmy na żywo na YouTubie i na Facebooku. Już mam wasze pytania, do których przejdziemy pod koniec programu, ale dzisiaj macie taką niezwykłą okazję, żeby Jakubowi zadać kilka pytań. Jeszcze wracając do filmu Zabawa wchowanego, który jest przede wszystkim o tych, którzy kryją księży pedofilów. Co ty byś dzisiaj chciał powiedzieć wszystkim tym osobom, które przez wiele lat ukrywały księży pedofilów, tak jak na przykład widzimy na filmie siostra Elżbieta?
To jest bardzo trudne pytanie i bardzo złożone, dlatego że podałeś przykład siostry Elżbiety. Moim zdaniem w ogóle rola kobiety w Kościele, jej miejsce jest bardzo mało znacząca. Kobiety w Kościele, takie jak siostry zakonne, tak naprawdę bardzo często są tylko osobami usługującymi księżom, są mniej znaczącymi, są pomiatane. Byłem świadkiem takiej sytuacji w swojej pracy organistowskiej. Są źle traktowane przez księży, nie mają żadnych praw i tak na dobrą sprawę nie są wcale decyzyjne. Bardzo rzadko tak bywa oczywiście, jeśli to są siostry przełożone w jakichś zakonach, no to one mają coś do powiedzenia, ale te przeciętne siostry nie mają do powiedzenia kompletnie nic. Więc oczywiście można ją skarcić, można powiedzieć, że ona wiedziała o tym i nic z tym nie zrobiła i to jest bezsprzecznie jej wina. Natomiast z drugiej strony warto też postawić się w jej sytuacji, że trudno jej było to zrobić. Nie usprawiedliwiam jej, ale staram się ją zrozumieć. Kiedy siostra zakonna wychodzi i mówi proboszczowi, że coś takiego się dzieje, to niestety nie wikariusz, który jest przestępcą, traci dom, traci pieniążki, traci tak naprawdę całe swoje życie, tylko właśnie ta siostra. Tak dotychczas funkcjonowało to w Kościele katolickim, więc w pewnym sensie ją rozumiem, aczkolwiek nie usprawiedliwiam.
Mówimy tutaj, że cały system jest złożony nie tylko w Kościele, ale są też związki z władzą, z mediami, także problem, który poruszyli bracia Sekielscy też dzięki waszemu udziałowi jest ogromny, ale chciałam cię jeszcze zapytać tak ze strony osobistej. Mnie szczególnie poruszyły twoje słowa, kiedy w filmie mówisz, że masz przegrane życie. Twoje życie jest przegrane. Z drugiej strony wiemy, że jesteś utytułowanym muzykiem, wykładasz na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dlaczego sądzisz, że twoje życie jest przegrane?
Na szczęście już tak nie sądzę. Od kilku miesięcy jest o wiele lepiej. Moment filmu, o którym mówisz, to jest nagranie sprzed około roku. To był jeden z trudniejszych okresów w moim życiu, dlatego że nastąpiło to przełamanie, o którym mówiłem, po tylko nie mów nikomu i chęci udziału w tym filmie i zajęcie się tą sprawą. Tak samo jak mówiłem o tym, że ksiądz, który mnie skrzywdził, zawsze będzie ze mną. Nie ma go dzisiaj już ze mną. Jestem szczęśliwym człowiekiem, zadowolonym z tego, co się dzieje aktualnie, z tego, że wziąłem w tym udział, że nareszcie zostawiłem ten problem za sobą i zrzuciłem z siebie ten balast. Także A dlaczego tak mówiłem? Bo może warto teraz w ten sposób do tego podejść. Znam swoje możliwości i mam wrażenie, że bardzo dużo czasu spędziłem tak naprawdę rozpaczając nad swoją przeszłością i nad tym, co się działo. Nie mogłem sobie z tym poradzić, dlatego też nie wykorzystałem swojego potencjału w pełni. To jest dosyć dobijające, kiedy człowiek wie, że może zrobić dużo w swojej dziedzinie, którą kocha, a tak naprawdę niewiele w niej robi, dlatego że nie ma po prostu na to siły ani mocy. To jest na pewno duży kłopot. Podobnie zresztą miałem, kiedy byłem nastolatkiem i kiedy oglądałem spotkania moich znajomych, czy relacje moich znajomych, a moje relacje z innymi były powiedzmy sobie ograniczone. Też miałem takie poczucie, że oni są szczęśliwi, a ja nie. I być może to powodowało, że całe życie myślałem, że jest przegrane. Natomiast nie jest przegrane. Bardzo się cieszę, że mogę robić to, co robię i że mogę tak naprawdę działać w tym momencie na rzecz osób albo poszkodowanych, albo na rzecz osób tych, które nie są poszkodowane i miejmy nadzieję, że nigdy nie będą dzięki naszym działaniom.
Dzięki Bogu, że udało Ci się z tego podnieść. Tak jak wspomniałeś, wiele osób zgłosiło się teraz po filmie Zabawa w chowanego do Was, że również są ofiarami księży pedofilów. Co byś chciał dzisiaj im powiedzieć? Jak odzyskać godność?
Tak dla ścisłości chciałem powiedzieć, że zgłosiły się osoby nie tylko poszkodowane przez księży pedofilów, ale również przez inne osoby, przez wujków, przez nauczycieli. Jedna osoba, która oczywiście nie była może skrzywdzona w okresie przed 15 rokiem życia, ale miała tam 16-17 lat, była zgwałcona przez dwie osoby, więc mnóstwo jest tych historii, które poznaję i wydają się one tragiczne. Co chciałbym powiedzieć? Żeby przede wszystkim o siebie powalczyli, żeby postarali się z tym zmierzyć, żeby wykonali pierwsze kroki. Moją drogą było pójście na terapię, poskutkowało niesamowicie i oczywiście udział w filmie i publiczne mówienie o tym. To był kolejny etap, który pozwolił mi na pozbycie się tego problemu. Oczywiście każdy ma swoją drogę. Nie namawiam do pójścia na terapię i nie namawiam do mówienia też publicznie o tym, bo wiem, że nie każdy jest w stanie to zrobić i że nie każdy będzie mógł to unieść. Chcę, żeby po prostu ludzie posłuchali swojego wnętrza i żeby przestali się bać. Jeśli chcą komuś to powiedzieć, to nie muszą się tego bać i niech powiedzą. Jeśli nie chcą, chcą to zachować w sobie, niech to zrobią. Może przyjdzie kiedyś czas, gdy będą mogli to zrobić. Nie chcę brać na siebie odpowiedzialności też za to, co się wydarzy po tym, jak opowiedzą o swoich historiach, bo jest to bardzo trudne. Także tyle chciałbym im powiedzieć, żeby się trzymali, że to nie wyrok śmierci, że można z tym żyć, można się uśmiechać, można mieć cudowną rodzinę, cudownych przyjaciół, ludzi, którzy wspierają. Może być bardzo dobrze.
Myślę, że Twoja historia, Twoja zmiana po filmie Zabawa w chowanego będzie inspiracją dla wielu ofiar. Jedna z ofiar księży wczoraj na antenie naszej telewizji na gorąco po premierze Zabawa w chowanego powiedziała, że dopiero 20 lat po traumie, która ją spotkała, zaczęła samodzielnie czytać Biblię i poznała Jezusa Chrystusa i to sprawiło, że znalazła prawdziwe ukojenie. Czy Ty szukałeś ukojenia w samodzielnym czytaniu Biblii?
Samodzielne czytanie Biblii jest, wydaje mi się, dobrym sposobem na ukojenie. Będąc w kościele miałem, jako organista oczywiście o tym mówię, bywając na tysiącach pewnie mszy, poznałem tą Biblię na wylot, szczerze mówiąc, i pewnie niektóre fragmenty znam jej na pamięć. Mnie oprócz Biblii, szczerze mówiąc, bardzo koi poezja, bardzo lubię dobre kazanie właśnie w stylu ojca Jacka Prusaka, czy innych znanych księży, którzy nie boją się mówić o tym, co jest złe w kościele. Także każdy ma swój pomysł na to, jak się wyleczyć. Dla mnie Biblia nie była ukojeniem, bo często kojarzyła mi się niestety z tym, co przeszedłem wcześniej, bo jakby mieszała się z pedofilią. No, po moich doświadczeniach, jakie miałem na przykład z sakramentem spowiedzi, kiedy ksiądz, który mnie spowiadał, jednocześnie się masturbował. Trudno mi dotrzeć do takich miejsc, gdzie miałbym w Biblii ukojenie. Bardziej mam ukojenie w tym, co dobre w kościele, w tym, co dobre od ludzi i w tych dobrych postawach i w dobrym słowie, które z tego płynie. Dużą ulgę czuję, kiedy widzę papieża Franciszka, wychodzącego do osób pokrzywdzonych i do biednych. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest moje ukojenie. I mam nadzieję, że zdarzy się tak, że obejrzy nasz film i że zareaguje właściwie, że nie będzie mówił znowuż pięknych słów, tak jak było za poprzednim razem. Nie wyślę tutaj swojego wysłannika, który spotka się z arcybiskupem Gądeckim czy Jędraszewskim, którzy wytłumaczą mu, że to wcale nie jest prawda i odjedzie z powrotem, tylko że tym razem zajmie się na poważnie sprawą biskupa Janiaka. Jest to niezbędne do tego, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować w polskim kościele katolickim. Oczywiście mówimy cały czas też o tym złem, co się dzieje w kościele. Chciałbym też zaznaczyć, że znam bardzo dużo dobrych, wspaniałych księży, od których doświadczyłem niesamowitego dobra, choćby mój brat w zeszłym roku miał kosztowną operację w Barcelonie, dwie parafie postanowiły się przyłączyć i pomagały nam. Znam też bardzo młodych księży z pracy, więc jest ich naprawdę mnóstwo, tylko oni po prostu może boją się przeciwstawić biskupom i powiedzieć, co o tym wszystkim myślą. Więc nie chciałbym, żeby osoba księdza, który mnie skrzywdził, i księdza biskupa z Kalisza, czy innych księży biskupów, czy księży, którzy popełniają przestępstwa, bezpośrednio rzutowała na każdego kapłana. Byłoby to bardzo niesprawiedliwe dla nich i krzywdzące. I tak naprawdę ta krzywda, która została wyrządzona mi, tak na dobrą sprawę, w sposób oczywiście nie bezpośredni, została wyrządzona też tym dobrym ludziom, którzy w Kościele katolickim są. I chciałbym, żeby to ludzie usłyszeli i żeby o tym wiedzieli, bo mam wrażenie, że w tej dyskusji o pedofilii w Kościele często o tym zapominamy.
Wspomniałeś papieża Franciszka, tu warto zaznaczyć, że papież Franciszek jest już papieżem od 7 lat, także czekamy na jego konkretne reakcje na pedofilię w polskim kościele katolickim. Dziękuję bardzo za wasze pytania. Jeszcze zanim do nich przejdę, chciałam zapytać, co byś dzisiaj powiedział rodzicom. W filmie mówisz, że kiedy byłeś nastolatkiem, rodzice też nie mieli tyle czasu, żeby się tobą zająć. Miałeś chorego brata i byłeś po prostu, no, cierpiałeś na brak uwagi. Co byś dzisiaj chciał przekazać rodzicom? Może jakieś porady, żeby ich dzieci nie spotkało to, co spotkało ciebie w okresie nastoletnim?
Przede wszystkim chciałbym przekazać rodzicom, żeby obserwowali swoje dzieci, żeby mieli z nimi dobry kontakt, żeby mówili dzieciom nie w wieku 18 lat, bo to już są osoby dorosłe, tylko w wieku 7-8 lat, jakie czyhają na nie zagrożenia, co może ich spotkać i jakie zachowania ze strony dorosłych są nieodpowiednie. Chciałbym prosić też rodziców o to, żeby mieli dobry kontakt z dziećmi, żeby nie tylko wymagali od dzieci posłuszeństwa, wymagali tego, żeby się dzieci tylko i wyłącznie uczyły i wszystkich tych innych wymogów, które bardzo często rodzice powtarzają schematycznie, żeby byli dla nich przyjaciółmi. Ja staram się dla mojej córki takim przyjacielem być, choć może nie zawsze się to udaje, ale mam wrażenie, że jej wiedza na te wszystkie tematy i kontakt, jaki mamy, pozwoliły uchronić ją przed tego typu sprawami.
Piotr Setkowicz pyta, jak zareagowała rodzina i znajomi na twoje wystąpienie w filmie? Mamy jakieś problemy techniczne. Mam nadzieję, że za chwilkę wrócimy. Dziękuję bardzo za wasze pytania. Też prośba do was, żebyście podawali dalej wczorajszy wywiad z Markiem Sekielskim, producentem filmu Zabawa w chowanego. Jutro o godzinie 13 w programie Idź pod prąd na żywo będzie więcej szczegółowe omówienie wywiadu z Markiem Sekielskim, jak również z Jakubem Pankowiakiem. Także bądźcie z nami jutro o godzinie 13. Jeśli nie uda nam się teraz wrócić do połączenia, to poprosimy o materiał i wracamy za chwilę.
Bardzo ostrożny i małymi kroczkami dążył do celu. Zawsze powtarzał, że to taki nasz sekret, nasza tajemnica, abym nikomu o tym nie mówiła. I tak było. Oczywiście go słuchałam. Spotkania się powtarzały i stopniowo posuwał się dalej. Zaczął całować i to nie było jakieś buzi-buzi w usta. To był prawdziwy pocałunek kobiety z mężczyzną, taki z języczkiem. Potem zaczął kłaść rękę na moje kolano i stopniowo szedł nią w górę, dotykając mnie tam, gdzie nie powinien. Brał również moją rękę i podążał nią w swoje miejsca intymne. Mówił, że ponieważ jest moim spowiednikiem, mam tylko jemu o tym mówić. Gdybym trafiła na innego księdza, mam się po prostu nie odzywać. Ja, głupia, robiłam tak, jak chciał. Trwało to około roku, dokąd nie został przeniesiony na inną parafię. Będąc już z dala ode mnie, przysyłał mi jeszcze listy, takie prawdziwe, pisane ręcznie. Abym przyjechała do niego, że będzie miło i abym została na noc. Jego prośby były bardzo jasne, co on ode mnie oczekiwał. Odwiedziłam go może jeszcze ze dwa razy, ale bałam się jechać sama i prosiłam kogoś z oazy, aby jechał ze mną. Wówczas on mógł tylko wykorzystać krótką chwilę na niby rozmowę sam na sam ze mną, robiąc dokładnie to samo co wcześniej. Wiem, że chorował na serce, leczył się w klinice w Zabrzu u profesora religii. I zmarł niespodziewanie, nie kończąc nawet 40 lat, właśnie na serce. Uważam, że dobrze się stało, ponieważ po latach dowiedziałam się, że ja nie byłam jedyną dziewczyną wykorzystywaną przez niego. To był jeden z powodów zmieniania często parafii przez niego. Dlatego chciałam przestrzec wszystkie młode dziewczyny, aby nie zostawały sam na sam z mężczyzną, z księdzem. Wszystko może wydawać się bardzo niewinne, bo tak się często zaczyna. Ale taki ksiądz wie o tobie wszystko. Wie o twoich problemach i potrafi doskonale wykorzystać to pod pozorem pomocy. Manipulując tobą tak, że nawet nie jesteś tego świadoma. Proszę, miej otwarte oczy, uważaj na siebie. Apeluję również do rodziców młodszych dzieci, aby byli ostrożni i czujni, aby interesowali się tym, co dziecko robi, z kim spędza czas. To, że jest blisko kościoła, wcale nie oznacza, że jest w dobrych rękach, że jest bezpieczne. Proszę, rozmawiajcie z dziećmi, bo tylko szybka reakcja rodzica może uratować wasze dziecko, uchronić je przed zniszczeniem jego psychiki, jego poczucia godności, czy zniszczenia już jego dorosłego, późniejszego życia. Dlaczego ja o tym nic nie mówiłam? Praktycznie nikomu przez 30 lat. Wiedział tylko mąż i najbliższa przyjaciółka. Ja się po prostu tego wstydziłam. Wstydziłam się swojej głupoty i naiwności. Dzisiaj już wiem, że to Bóg dał mi tę siłę, abym podzieliła się moją historią. To Bóg całe szczęście otworzył moje oczy, pokazał mi obłudę i zakłamanie Kościoła katolickiego. Jak ksiądz, który robił takie rzeczy, mógł później iść jakby nigdy nic, odprawiać mszę czy spowiadać ludzi? Ja praktycznie codziennie dziękuję Bogu, że jest przy mnie, że to On za mnie oddał swoje życie na krzyżu, abym miała życie wieczne razem z Nim. I co jest najważniejsze, to dostałam to od Niego. Wszystko mam za darmo. I nie potrzebuję żadnych pośredników, nikogo. Żadnych przebierańców w czarnych sukienkach. Żadnych sakramentów. Nie potrzebuję nic. Jestem tylko ja i Bóg. I jestem bardzo wdzięczna, że jest On moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję.
Przechodzimy do drugiej części programu, do Waszych pytań. Jest z nami Jakub Pankowiek, bohater filmu Zabawa wchowanego. Pytanie do Ciebie, czy nie boisz się, że po emisji tego filmu już na zawsze w opinii publicznej będziesz po prostu ofiarą księdza pedofila? Czy nie boisz się takiej stygmatyzacji?
Po tym, co doświadczyłem w swoim życiu, już niczego się chyba raczej nie boję, bardziej niż tego, co się wydarzyło. Tak, chciałbym przekazać wszystkim, że od niedawna nie jestem żadną ofiarą, jestem tylko i wyłącznie pokrzywdzonym. Jestem przede wszystkim ocalonym, czyli jestem człowiekiem, któremu udało się wyrwać z sideł tego księdza pedofila. I raczej mam wrażenie i mam taką nadzieję, że będę pewnie kojarzony raczej nie z bycia ofiarą, a raczej z bycia zwycięzcą. Czyli człowiekiem, który mimo, że tego doświadczył, potrafił o tym mówić, nie poddał się i walczył o swoje prawa. Mam nadzieję, że kiedyś finał tej sprawy księdza, który zrobił nam krzywdę, będzie w sądzie i usłyszy wyrok, choć nie zależy mi na tym oczywiście, żeby poszedł do więzienia, bo nie w tym rzecz. Mam nadzieję, że kuria nam zadośćuczyni i będzie do tego albo zmuszona, albo zrobi to sama i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, a największym zwycięzcą będę wtedy, kiedy fundacja, w której będę działał, ocalą następne osoby, pomogą im i zapobiegniemy następnym przestępstwom.
Zwyciężyłeś przede wszystkim nad samym sobą. Głosy wsparcia również od widzów telewizji Idź Pod Prąd. Mariusz Moczkowski, nie odpuszczaj. Trzeba z tym procederem skończyć. Mamy również komentarz, pytanie. Te studo prawo powinno się napisać od nowa. Przedawnienie? Jakie przedawnienie? Nie powinno być w ogóle w prawie takiego słowa. Jak to jest z tym przedawnieniem, jakie teraz istnieje prawo i dlaczego dzisiaj nie możesz się prawnie ubiegać odszkodowań?
No jeśli chodzi o prawo, to niestety jest ono stworzone bardzo niekorzystnie dla poszkodowanych, dlatego że tak, przedawnienie następuje po 30 latach, przynajmniej moja sprawa jest przedawniona po ukończeniu 30 roku życia przez pokrzywdzonego. Nowe prawo, które zostało wprowadzone, dobrze pamiętam, w zeszłym roku, albo 2 lata temu, ale chyba w zeszłym roku, bo tylko nie mów nikomu, mówi o tym, że nowe sprawy będą przedawnione dopiero wtedy, kiedy poszkodowany ukończy 40 rok życia. Natomiast o nas nikt nie zadbał. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało coś takiego jak okno dla tych, którzy byli pokrzywdzeni, a ich sprawy się już przedawniły. W ciągu roku można było się zgłosić do prokuratury i opowiedzieć swoją historię i domagać się satysfakcji i prawdy. Po roku zostało ono zamknięte, wszyscy, którzy się zgłosili, wszystkie te sprawy zostały przeprowadzone. Jeśli ktoś był rzeczywiście winny, to wyroki były skazujące, a kurie wypłacały niesamowicie wysokie odszkodowania. Myślę, że to byłaby bardzo dobra droga dla nas. Natomiast jeśli chodzi o samo przedawnienie, to jest to przedawnienie wobec księdza, który zrobił nam krzywdę, więc on nie poniesie odpowiedzialności karnej za to, co zrobił wobec mnie, ale poniesie już odpowiedzialność karną, mam nadzieję, za to, co zrobił mojemu bratu, bo brat zgłosił tą sprawę do prokuratury już przed ukończeniem 30 roku życia. Natomiast to prawo nie zabrania mi starać się o zadośćuczynienie od kurii. Uważam, że wina kurii jest bezsprzeczna, zaniedbania biskupów doprowadziły do tego, że ten ksiądz mógł robić nam krzywdę i tutaj przedawnienia jako tako nie ma. Są też opinie prawników, nie jestem prawnikiem, więc nie chciałbym tutaj niczego pomylić, ale są opinie prawników, które mówią, że wykorzystywanie seksualne dzieci poniżej 15 roku życia można porównywać do zbrodni na ludzkości, a te zbrodnie według prawa europejskiego się nie przedawniają. Ale pewnie trzeba byłoby zapytać o to Artura Nowaka, który jest naszym prawnikiem i on pewnie tutaj lepiej by tą sprawę wyjaśnił. Wiem, że na podstawie tych wszystkich opinii, o których mówię, pozytywny wyrok i odszkodowanie otrzymał bohater pierwszej części filmu o pedofilii w kościele, tylko nie mów nikomu, Marek Milewczyk. Mam nadzieję, że w naszym przypadku i w przypadku wielu innych osób, które nie będą pokazywały swojej twarzy, ale również będą starały się o te zadośćuczynienia, będzie podobnie.
Czyli widać, że jest sens tej walki również prawniczej. Zimny, zimny. Na filmie widziałem, że jest pan organistą. Zastanawiam mnie więc, co trzyma pana nadal w kościele katolickim mimo tak traumatycznych przeżyć. Czy wiara, że mimo wszystko jest to Kościół Boży? Pozdrawiam serdecznie.
Tak, to zawsze jest bardzo trudne pytanie. Jest wiele czynników. Jednym z nich jest muzyka, a muzyka dla mnie w kościele jest wyznaniem wiary, więc na pewno jest jeden z czynników i miłość do niej. Druga to jest rzeczywiście jakaś taka ugruntowana wiara, która we mnie jest, ale nie jest to ślepa wiara na zasadzie bycia owcą albo, jak to mówię, nawet baranem, tylko na zasadzie wymogów wobec instytucji. Uważam, że wiele fantastycznych osób opuściło niepotrzebnie Kościół katolicki, bo podobnie jak w małżeństwie, kiedy mamy problem, najłatwiej jest oczywiście się rozstać i poszukać sobie nowej żony czy nowego męża, a później zrobić to po raz kolejny i po raz kolejny. Myślę, że o wiele trudniej, ale o wiele bardziej satysfakcjonujące jest wtedy to, kiedy mamy szansę na naprawienie tego związku. Zostałem skrzywdzony przez księdza, a nie przez Kościół, bo Kościół to ja i ludzie, którzy wokół tego Kościoła się gromadzą. Więc trudno byłoby, żebym oskarżał ludzi chodzących do Kościoła o to, że jestem skrzywdzony, choć uważam, że po części ich zachowanie też spowodowało, że księża niektórzy czują się bezkarni. Także tak, ja mam zamiar być w Kościele katolickim jak najbardziej i mam zamiar wykorzystać wszystkie możliwości, które pozwolą mi na walkę o jego dobro, ale nie o jego dobro w rozumieniu biskupów naszego Kościoła, tylko o jego dobro w rozumieniu Ewangelii.
Następne pytanie odnosi się właśnie do polskiego społeczeństwa. Krzyś M. Jak pan odbiera ludzi Kościoła, którzy chowają głowę w piach i w ten sposób chronią księdza, który go skrzywdził? Co nimi kieruje, że nie potrafią stanąć po stronie prawdy? Myślę, że tutaj też warto dołożyć, co kieruje ludźmi, nie tylko wśród duchowieństwa, którzy kryją księży pedofilów.
Ślepe przekonanie, że ksiądz jest kimś o wiele bardziej ważnym niż każdy inny obywatel. Ślepe przekonanie w to, że ksiądz ma jakąś niesamowitą moc, niczym Superman i potrafi zrobić rzeczy, których inni nie potrafią. Dodatkowo myślę, że wiele kłopotów związanych jest z małymi społecznościami, z małymi wioskami, gdzie to proboszcz decyduje, w jaki sposób odbędzie się na przykład pogrzeb członka rodziny. To proboszcz decyduje o tym, czy ludzie, którzy ze sobą mieszkają, mogą mieć ślub albo nie mogą, czy mogą ochrzcić dziecko, czy nie, bo w niektórym przypadku mogą, jeśli są mili i zapłacą, a w niektórych przypadkach być może nie, więc myślę, że oprócz tego, że jest taki ślepa wiara w tego księdza i chyba niektórzy mylą księdza z Bogiem, to druga rzecz jest taka typowa małomiasteczkowość i obawa przed stygmatyzacją, że człowiek, który się zbuntuje i powie w końcu nie, będzie stygmatyzowany w takich małych miejscowościach. Wychowanie też i postrzeganie rzeczywistości. Tak samo mój przypadek z lat końcówki lat 90. pokazuje to, że dzisiejsze czasy w ogóle nawet różnią się kompletnie wszystkim od tamtych. Piszą do mnie ludzie też i mówią, że oni też kiedyś chcieli zgłaszać sprawy do kurii, chcieli mówić o tym publicznie, ale to było niemożliwe. Nikt nie znał słowa pedofilia, nikt nie traktował ich poważnie. Czyli ci ludzie przygotowali tak naprawdę nam drogę do tego, żebyśmy mogli dziś się spotkać i rozmawiać na ten temat w sposób cywilizowany. Więc to jest przemiana społeczna i myślenie ludzi o Kościele, o księżach, nie identyfikowanie ich tak naprawdę bezpośrednio z Bogiem. Problemem jest to, że ludzie też wierzą. Czasami słyszę od niektórych księży w mediach katolickich, że ich ręce to jest, są przedłużeniem ręki Chrystusa. No, zastanawiam się, co powiedzą mi, czy przedłużenie ręki Chrystusa również miał ksiądz, który zrobił nam krzywdę. Wydaje mi się, że nie. Więc po prostu to są takie rzeczy, które są często oparte na takich wierzeniach, bardziej bym powiedział, a nie na realnej wierze związanej z Bogiem i z Ewangelią.
Myślę, że filmy braci Sekielskich dobitnie pokazały Polakom, że ksiądz to nie równa się Bóg, a że ręce księdza to nie są ręce Chrystusa, o czym przed chwilą wspomniałeś. Ja na zakończenie chciałam cię zapytać o taką przemianę społeczną. Jutro akurat przypada 100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. Czy nie obawiasz się, że filmy braci Sekielskich tak naprawdę sprawią, że Polacy przestaną wierzyć w Kościół, ale też przestaną wierzyć w Boga?
Nie, zupełnie nie mam takich obaw. Szczerze mówiąc, nigdy nawet o tym nie myślałem, nie przyszło mi to do głowy. Mam nadzieję taką, że nie, wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że w końcu ludzie zaczną wierzyć w Boga i zaczną jakby chodzić do Kościoła nie dla księży, tylko właśnie dla Pana Boga. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo w rozumieniu katolickim jest bardzo pięknym wyznaniem, tylko niestety w Polsce chyba bardzo często źle praktykowanym i źle odbieranym przez ludzi, którzy tym kierują. Nigdy nie chciałbym być przyczynkiem do tego, że ktokolwiek z Kościoła odejdzie, wręcz przeciwnie, będę bardzo o to dbał, żeby jak najwięcej ludzi w tym Kościele było, ale żeby to byli ludzie w Kościele takim dobrym w kościele papieża Franciszka, w kościele ludzi, którzy kochają innych, wychodzą do biednych i pokrzywdzonych z otwartą ręką, a nie tylko i wyłącznie stygmatyzują i pokazują błędy. Jest mnóstwo takich osób w kościele i myślę, że oni dzisiaj, jutro i w następnych dniach będą ludzi do tego kościoła przyciągać.
Z amerykańskich badań wynika, że Polska jest globalnym liderem spadku religijności między starszym a młodszym pokoleniem, także na pewno te zmiany się szykują w polskim społeczeństwie. My na antenie telewizji Idź Pod Prąd zachęcamy Polaków przede wszystkim do samodzielnego myślenia i do samodzielnego czytania Biblii, tak żeby nie musieli być uzależnieni od nikogo, od żadnej osoby, tylko mogli bezpośrednio rozmawiać z Bogiem i czytać Jego Słowo. Dziękuję Ci, Jakubie, że dzisiaj poświęciłeś czas, że byłeś tak szczery i tak odważny w tym, i że dalej walczysz o prawdę, że nie boisz się tych reakcji społecznych, tylko zapłaciłeś ogromną cenę, żeby powiedzieć o tym, co cię spotkało, i mówisz to dalej, niesiesz to dalej. Także dziękuję ci bardzo. Był z nami Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w chowanego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję i dziękuję Wam za udział, bo tworzycie ten program razem z nami. Zapraszam już jutro o godzinie 13 na program Idź Pod Prąd na żywo, a jeszcze dzisiaj o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Do zobaczenia.